trzeba być minimalistą w pewnych obszarach, a maksymalistą w innych obszarach. No. Na przykład konto bankowe uważam, że powinno być maksymalistą.
Albo
tak?
Na przykład pasję.
Lean Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Król.
Kiedy się ostatni raz spotkaliśmy, to wszyscy czuliśmy, że to jeszcze za mało tego czasu. Formuła tego podcastu 30-40 minut nie pozwoliła nam wyczerpać całkowicie tematu. A ja miałem tyle pytań. Innowatorzy, którzy mimo pandemii, inflacji, kryzysów spowodowali, że ich firma rośnie co roku o 40%. I do tej pory pozyskali 9 milionów złotych dotacji na place zabaw. Dzięki strategii opartej na doradztwie. Ela Legoń i Maciej Szpunar. Kiedy się poznaliśmy, to potrzebowaliście pomocy z poukładaniem produkcji. To było 3 lata temu około. I ja wiem, że przez ten czas sporo się u was zmieniło. Opowiedzcie proszę o tym.
Zmieniło się ogromnie dużo rzeczy po współpracy z tobą, tak naprawdę zaraz po warsztatach. Wdrożyliśmy pierwsze zalecenia, które jakby nam dałeś, czyli to jest jakby... Zgłosiliśmy się z problemem produkcja kontra handel, czyli standardowy problem w firmach. Produkcja chce mieć więcej czasu na produkcję, handel chce mieć wszystkie towary od zaraz, no i zgrzyt kto, dla kogo, na co i po co. Także po warsztatach z tobą, w sumie to nawet już chyba w pierwszym tygodniu, wdrożyliśmy taki magiczny plik pociągi. Ty takie coś wymyśliłeś, zaproponowałeś nam to. My zaczęliśmy rozwijać ten plik, on już ma tam chyba z trzecią czy czwartą wersję. I rzeczywiście nasi ludzie już od 3 lat używają tego pliku.
Teraz zrozumiałem jego nazwę. Ty wiesz, skąd jest ta nazwa pociągi?
Tak, bo chyba, że mają wagony być ładowane jakimiś tam urządzeniami i one tam po kolei
schodzą. Nie, bo w fabryce wagonów go użyliśmy po prostu tego.
Cała firma do dzisiaj nazywa to, musimy ustalić pociągi.
Bo Maciej tak. Mi też ostatnio mówił, że pociągi, te pociągi. Ja mówię, jakie pociągi, może tak sobie to nazwaliście, ale może plik po prostu się tak nazywał, bo tak. Myśmy to ostatnio, ten, który ci wysłałem, pewnie był z fabryki wagonów.
I faktycznie od swoich warsztatów nasz dział handlowy z działem produkcji, kierownicy spotykają się co tydzień w określony dzień tygodnia i przegadują wszystkie zmienne, wpisują nowe zamówienia.
Tak. I wpisują wagoniki, które są w pociągach.
Okej. Okay. Także... To niech już tak zostanie, że tak miało być.
Także nasz plik się nazywa pociągi. No, nie ukrywam, że teraz mam takie zakusy, żeby go wykoleić, ten plik, i myślę, że może w najbliższym półroczu razem znowu z wami uda nam się już po prostu zamienić tego Excelka na po prostu system ERP, który ma więcej możliwości. Także to jest kolejna zmiana, którą wprowadzamy. Było ugruntowane, już ta jakby komunikacja, handel, produkcja zaczęła funkcjonować. No i teraz pora na kolejne rzeczy. Ale to nie tylko to się zmieniło jakby od tych warsztatów. Warsztaty to był tylko początek tego, że my zobaczyliśmy potrzebę zmian. Potem pojawiły się jeszcze inne osoby, inni doradcy. No i na przykład podjęliśmy też decyzję, która przysporzyła nam prawie 300 tysięcy złotych oszczędności w skali roku odnośnie zlikwidowania części produkcji, ponieważ my produkujemy naukowe place zabaw. Te place zabaw są wykonywane głównie ze stali. Są to konstrukcje stalowe, na których są różne rzeczy umieszczone, które po prostu tam wpływają na sensorykę i jakby dzieci się tym bawią. I nasz proces polegał na tym, że my w firmie jakby robiliśmy to od samego początku. Od projektu po właśnie koncepcję do tego, że zamawialiśmy stal, zamawialiśmy profile, mieliśmy spawacza, ślusarza, szlifiernie, wszystko, cały proces, no nie mieliśmy tylko ocynkowni i malarni. No i kolejnym jakby zmianą od tego czasu, kiedy się spotkaliśmy ostatni raz, było to, że stwierdziliśmy, dobra, ucinamy spawacza, szlifierza i ślusarza. I wydajemy wszystko do podwykonawców. No i nagle okazało się, no nie spotkało się to z jakąś wielką aprobatą. Oczywiście związało się to też ze zwolnieniem 3 osób z naszego zespołu produkcyjnego, ale całe szczęście jakby zwolnienie tych osób odbyło się gładko, bo od razu znaleźli pracę u naszego jednego z podwykonawców.
Może nie znaleźli pracę, tylko tak. My mamy taki system,
poleciliście ich
że
po
kiedy likwidujemy jakieś stanowisko pracy, to robimy takie miękkie lądowanie, czyli daliśmy 5 kontaktów do naszych zaufanych firm, gdzie wiedzieliśmy, że oni będą mieć równie dobrze jak u nas i faktycznie wszyscy chłopcy mieli okres wypowiedzenia 3 miesięcy, nie wzięli L4, lewego tak zwanego, pracowali idealnie do samego końca i na następny dzień poszli do naszego podwykonawcy, który w ogóle się znajduje na tej samej ulicy, co nasza siedziba i pracują tam do dzisiaj.
Super. To nie było takie klasyczne zmienienie, tak jak powiedziałeś. To było po prostu przeniesienie ich razem z procesem.
No myślę, że im było smutno, no bo tworzymy jakąś tam ciekawą kulturę organizacyjną. Zresztą na warsztatach też ci nasi ludzie mówili tobie, że pracują tu ze względu na dobrą atmosferę. I myślę, że było to dla wszystkich trudne. Wszyscy mówili, że no, znamy się z tymi ludźmi na przykład 4 lata. Nasz spawacz z nami był ponad 4 lata. Zaufany. Nigdy nie było z nim żadnych problemów. I zespół przeżył to.
No ale to jest trochę tak, jak produkujesz maszyny do pisania i już klienci ich nie chcą kupować, no to żeby uratować firmę, resztę zespołu i po prostu iść do przodu, no to te kompetencje, które nie są potrzebne, no można uwolnić, a jeśli ci ludzie potrafią się odnaleźć w innych obszarach, nie wiem, marketingu czy gdzieś tam jeszcze, no to tak, a jeśli nie, to ich po prostu polecamy komu innemu i to jest fajne, cenne.
I ta gigantyczna zmiana, my jesteśmy dosyć sprawni we wprowadzaniu takich dużych zmian, bo ona trwała zaledwie 3 miesiące i cała produkcja w części, bo ten montaż specjalistyczny zostawiliśmy w naszej firmie, bo on gdzieś tam nas wyróżnia i możemy tutaj mieć dobrą kontrolę jakości, ale od tego czasu nasz podwykonawca przejął wszystkie rzeczy. I to nam zaoszczędziło nie tylko realne kwoty, ale też coś, co myślę wiele firm na początku nie bierze pod uwagę. Czyli my na przykład, żeby wyprodukować cokolwiek, najpierw musieliśmy kupić stal. Mieć zapasy stali, zapasy wszelkich półproduktów. Musieliśmy, kiedy chcieliśmy pojechać na ocynkownię czy malarnię, musieliśmy od razu zapłacić. Te wszystkie kwoty...
Trzeba się tym zajmować po prostu też, nie?
Raz, że zajmować, ale te wszystkie kwoty, które już teraz trzeba wydać, teraz ponosi nasz podwykonawca. I on tak naprawdę trzyma nawet jakiś tam magazyn, żeby utrzymuje... mieć bezpieczeństwo produkcji.
Tak, utrzymuje stan magazynowy naszych półproduktów, więc przez co my mamy cały czas dostępność, no bo wymagamy od niego to, że jakieś rzeczy, które my zamawiamy, mają być dostarczone w odpowiednim czasie. Działa to tak w każdej innej fabryce po prostu, że my już zamawiamy komponenty gotowe, przygotowane według naszej specyfikacji.
To jest niesamowicie imponujące, bo jak ja pamiętam, jak o tym mówiliśmy podczas warsztatu, było kupę różnych pomysłów typu, a czemu tej produkcji nie przeniesiemy, a czemu to wysyłać do malowania, jak można zrobić z nierdzewnej stali i tak dalej, i tak dalej. No i ja szczerze wam powiem, że czułem się tak, że po prostu zrobiliśmy dobrą robotę, zamknęliśmy sobie ten temat i on sobie tam żyje. I u wielu klientów tak to wygląda, bardziej albo lepiej, albo gorzej są realizowane te zadania. No i teraz po jakichś właśnie 2-3 latach zdzwaniamy się z powrotem i ty mówisz, tak, zrobiliśmy to i jeszcze tą produkcję wyrzuciliśmy i tyle rzeczy. I przy okazji jeszcze ja się trochę tak czułem jak lekarz, który przepisał wam receptę, no i zamknął temat, zapisał sobie punkty tam w bazie w NFZ-cie. Natomiast wy i słyszę potem, że nie tylko bierzecie leki, ale też robicie co rano pompki i jeszcze zdrowy sen i tak dalej, i tak dalej. I to jest niesamowicie imponujące i o to właśnie chciałem zapytać. Nie jest imponujące to, że to wam zaproponowałem, tylko imponujące dla mnie jest to, że umiecie słuchać i macie konsekwencje. Z czego to się bierze? Wspominasz, Elu, o tym, że 3 miesiące zajmuje wam wprowadzenie tematu. Jak to robicie?
To też jeszcze jest to, że my widzimy jakby te potrzeby i mamy taką chyba w sobie cechę, że możemy się wycofać z pewnych rzeczy. Bo zwolnienie części produkcji też nam pokazało, że będziemy zmieniać siedzibę. Ponieważ mieliśmy łącznie ponad prawie 1000 metrów produkcji w 2 lokalizacjach. No i to było bardzo wygodne, bardzo prestiżowe. Mieliśmy bardzo ładny budynek, który bardzo dużo zainwestowaliśmy. Mieliśmy tam wszyscy swoje pokoje, salę konferencyjną. No,
owocowe czwartki. Było,
naprawdę było świetnie. Było to blisko naszego domu, ale było to komfortowe, ale trzeba było podjąć trudną decyzję. Mhm. I od tego my jesteśmy, od tego jest jakby zarząd też tej firmy, że podejmujemy trudne decyzje, niekomfortowe dla wszystkich, ale najbardziej niekomfortowe dla nas, tak naprawdę. Mhm. Bo to my się czuliśmy niekomfortowo z tym, że musieliśmy zwolnić 3 osoby. To my się czujemy niekomfortowo z tym, że rezygnujemy z siedziby, do której włożyliśmy bardzo dużo pieniędzy w adaptację jej. I przenosimy się przenosimy całe biuro i całą produkcję. Mhm. Ale powoduje to konsekwencje pozytywne dla pozostałej części zespołu, no i długofalowo też dla nas, bo jeśli chodzi o rozmiar naszej produkcji, to obecnie mamy halę, która ma tylko 450 metrów i mieści się tam montaż, mieści się tam też stanowisko z ploterem i wszyscy się mieścimy.
Czyli 45% waszej poprzedniej powierzchni.
A robimy znacznie większe wolumeny. Mhm, mhm.
Plus gigantyczne oszczędności na cenach prądu, bo to też, kiedy zlikwidowaliśmy część produkcji, przenieśliśmy ją do podwykonawcy, to wtedy gigantycznie skoczyły koszty ceny energii, pewnie wszyscy to pamiętają. Przemysł odczuł to najbardziej.
A on nie podniósł cen dla was.
Tak. No i okazało się, że przenosząc się do tej siedziby, w której obecnie jesteśmy, to jest po prostu wielki taki konglomerat różnych firm produkcyjnych i oni mają zupełnie inne stawki grzania. Grzają cały budynek, więc nasi chłopcy na produkcji chodzą w krótkich koszulkach, jest ciepło. W momencie, kiedy byliśmy w poprzedniej siedzibie, każda kilowatogodzina musiała być opłacana przez nas. Więc na przykład taki komfort cieplny, o którym się też często nie myśli, został zapewniony, a my na samym tym prądzie oszczędziliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Jak tak mówicie o tym odchudzaniu powierzchni, to muszę nawiązać do tego, bo aż mnie korci, że opowiadaliście o swoim domu, który też skompaktowaliście. Nie wiem, czy to po mojej książce, czy nie, ale opowiedzcie trochę o tym, bo to jest takie niezwykłe.
A to nowy projekt.
To nowy projekt.
Większość,
zupełnie.
Jeszcze przepraszam, że tak rozwinę myśl, większość właścicieli firm, z którymi mam do czynienia, raczej chcą budować większe domy, ogrody i w ogóle. Mam nawet takiego klienta, który kiedyś zadzwonił do mnie i mówi, kurczę, w tej twojej książce piszesz o takim kompaktowaniu, a ja mam 500 metrów domu, co ja mam zrobić? Ja mówię, Wiesiek, nie wiem, ale bo generalnie minimalizm to jest jakby prywatna sprawa, no ale wy to właśnie robicie, kompaktujecie, zmniejszacie.
I firmowo, i osobiście.
Firmowo też. I Teneryfa dała nam bardzo dużo wglądów, nie tylko biznesowych, ale też prywatnych, dlatego że tam wynajmowaliśmy różne mieszkania. Mhm. I nie chodzi o powierzchnię, ilości metrów, ale chodzi o ilość rzeczy, którymi się otaczamy. Mamy 2 malutkich dzieci i wiadomo, że można sobie wyobrazić pokoje dziecięce, że są pełne zabawek. My od samego początku wyznajemy metodę też Marii Montessori i tym się też kierujemy w firmie, żeby dzieci miały ograniczoną ilość przedmiotów, bo po prostu są badania naukowe na to, że lepiej się mózg rozwija, lepiej się dziecko rozwija. Mhm. I nie tylko dziecko. Lepiej my się też rozwijamy, dlatego że wszyscy jesteśmy dość mocno przebodźcowani ilością dźwięków, przedmiotów, kolorów i tak dalej. I na Teneryfie przez to, że w ascetycznych warunkach żyliśmy pod kątem ilości przedmiotów prywatnych, dzieci miały dosyć naprawdę niewielką ilość zabawek, my tak samo swoich prywatnych rzeczy, bo ileż można przewieźć w walizce, że pewnej nocy zdecydowaliśmy, że w sumie po co nam duży dom? Ten dom...
Dom ten w Polsce.
Ten w Polsce. To jest dom, co prawda, z lat 80., taka typowa kostka, przez nas wyremontowana. I ona się składa właściwie z 3 pięter. 2 piętra mają po 105 metrów. Mają osobne wejścia, osobne kuchnie, łazienki i tak dalej. I na samym dole jest 60-metrowe mieszkanie z wyjściem do ogrodu. I poczuliśmy z Maćkiem taką potrzebę, z jednej strony eksperymentu, z drugiej strony mądrego wykorzystywania zasobów, czyli nie tylko w firmie, ale właśnie też w tym życiu prywatnym, że skoro dobrze nam się w ten sposób żyje, to czemu by z takiego aktywa nie zrobić biznesu pasywnego. I że ja kiedyś miałam organizacje kobiece, Babskie Bielsko, organizowałam festiwale dla kobiet, więc zawsze ten rozwój kobiet był dla mnie dosyć bliską ideą. Wymyśliliśmy z Maćkiem babski akademik, czyli takie kobiece pokoje na wynajem. To nie będzie jakby formalnie akademik, natomiast całe dwa piętra przerabiamy na 13 miejsc dla dziewczyn.
I to nie jest agencja towarzyska.
To nie jest żadna agencja towarzyska, to jest nastawione na dziewczyny, studentki, które, których nie stać na wynajem na przykład całego mieszkania lub chcą też mieć jakąś społeczność, a nie mają z kim wynająć całego mieszkania. Więc zdecydowaliśmy, że tak przerobimy nasz dom. W ten sposób nie tylko zyskujemy biznes pasywny, niezależny od kondycji.
Bo to jest
kondycji.
Odpłatne dla nich, tak?
Tak, to jest odpłatne, pokoje są odpłatne. I jest, to jest trochę tak, jakbyśmy sobie kupili 13 kawalerek. Tak będę mogła porównywać, każdy wie, ile mniej więcej wynajem kawalerki kosztuje, w zależności od miasta. My jesteśmy w Bielsku-Białej i my z naszą rodziną przenieśliśmy się na poziom zero, gdzie mamy te 60 metrów i wyjście do ogrodu, ale też z taką ideą, że my nie chcemy mieszkać cały rok w Polsce. Czyli my najpierw wyszliśmy od naszych potrzeb, że zobaczyliśmy przez te nasze wyjazdy, że na pewno większą część roku chcemy mieszkać poza granicami kraju. I uwaga, no my nie wiemy, czy to potrwa rok, czy to potrwa dwa lata, czy trzy. Mamy tą taką kondycję psychiczną z Maćkiem zbudowaną, że nic nie jest ostateczne. Czyli to, że teraz sobie będziemy mieszkać na 60 metrach, za parę miesięcy się wyprowadzimy na przykład na Majorkę, a potem wrócimy, a za dwa lata stwierdzimy, potrzebujemy dom w Polsce, na przykład nie w Bielsku-Białej, a nad Morzem Polskim, albo w Bieszczadach, to my jesteśmy na to otwarci i gotowi. Więc to nie jest projekt na całe życie, że będziemy teraz na małej przestrzeni mieszkać, natomiast patrzymy na...
Być może tak.
Być może tak. Nie mówimy ani w tą stronę, ani w tą stronę. No i obecnie trwa remont tych pomieszczeń. My już mieszkamy na dole, no i mogę naprawdę z całą odpowiedzialnością powiedzieć... jak dużo zyskaliśmy czasu osobistego na tym, że jesteśmy na mniejszej przestrzeni. Przez x tygodni robiliśmy wyprzedaże garażowe, pozbywaliśmy się rzeczy, których mieliśmy nadmiar lub nie używaliśmy minimum rok. Zrobiliśmy taką bardzo dużą czystkę i zostawiliśmy przedmioty, których naprawdę używamy, my i dzieci. Czyli nie mamy już 15 sztućców, na przykład 15 łyżek, ale mamy 6. No i tak z każdym przedmiotem, ręczniki tak samo. Mieliśmy ich nadmiar, no bo się zawsze mogą przydać. Teraz mamy po dwa na każdą osobę w domu, plus jakiś jeden zapasowy. I to się tak wydaje, ale to jest bardzo trudny proces, który przeszliśmy prywatnie. Natomiast
bardzo niepopularny.
Bardzo niepopularny. Spotykamy się z bardzo dużą krytyką ze strony bliskich nam osób, bo nikt sobie nie może wyobrazić, jak można zrezygnować z dużego komfortu życia na rzecz odroczonych w czasie pewnych zysków.
Przy czym komfort jest tutaj sprawą umowną, bo to, że masz dużą powierzchnię, nie oznacza, że jest komfortowe, bo po pierwsze musisz się długo szukać, po drugie ogrzewanie i tak dalej, i tak dalej.
No ale mi się na przykład lepiej mieszka. Ja wstaję pierwszy w domu, bo wstaję zwykle jeszcze przed dziećmi, przed Elą i otwieram sobie o 6 rano drzwi na ogród i wychodzę na przykład na bosaka od razu na trawę. Gdzie mieszkając na tym pierwszym piętrze, no nie robiłem tego, tak?
Tak, nasze dzieci, że one, mimo że mają teraz jeden mały pokój, mają gigantyczny ogród do dyspozycji. W momencie, kiedy wstają rano, od razu nas proszą, zjedzmy śniadanie, czy obiad, czy jakiekolwiek inne posiłki w ogrodzie. Przyjeżdżają z przedszkola, nie bawią się w swoim pokoju, tylko dalej szaleją w ogrodzie. I na przykład dla nas prywatnie to jest taka idea, która z nas wiąże oczywiście z misją naszej firmy, żeby dzieci jak najwięcej czasu spędzały na świeżym powietrzu. I w naszym życiu prywatnym też to tak jest. Wszyscy najlepiej czujemy, kiedy od rana do wieczora jesteśmy na świeżym powietrzu. I to było na Teneryfie, tak jest teraz w Polsce. No jest lato, więc sobie możemy na to pozwolić. Tak. Ale nawet w zimie bardzo dużo czasu spędzamy faktycznie w outdoorze.
No w Norwegii też się wychodzi na dwór.
Tak.
Nie? To mam teraz trochę takie zamieszanie w głowie, taki mętlik, bo wydaje mi się, że... Znaczy, chciałem was poprosić o to, żebyście podali kilka takich sposobów na to, jak prowadzić firmę zdalnie, bo o tym też mówiliśmy. Tutaj mówiłaś o Teneryfie. Ja podpowiem tylko, że można sobie zobaczyć inny podcast o tym, gdzie tam jest więcej szczegółów. Ale myślałem sobie, że są takie jakieś ogólne rady, jak to zrobić, jak się kompaktować, jak myśleć o tym, żeby z 1000 metrów zrobić 450, żeby po prostu skupić się na tym, co jest ważne w firmie. Ale myślę sobie teraz, że to chyba, tego się chyba nie da zrobić w oddzieleniu od myślenia o tym prywatnie.
Zdecydowanie.
Że jeśli ktoś jest maksymalistą w życiu i chce cały czas prowadzić firmę, żeby zarabiać i pomnażać swoje aktywa i zasoby i budować wielkie domy i tak dalej, to trudno będzie mu myśleć w odwrotny sposób o firmie chyba.
Ja myślę, że to nie jest kwestia maksymalisty, bo też na nas można spojrzeć z innej perspektywy, że na przykład wychodzimy na nowe rynki zagraniczne. Mamy specjalistę od eksportu, rozmawiamy nawet ze Stanami Zjednoczonymi, z Tajwanem i można by powiedzieć, że tu jest maksymalizm, żeby rozwijać firmę własną na skalę globalną. Więc my chcemy dużo sprzedawać i chcemy być liderem właśnie parków doświadczeń na świeżym powietrzu na całym świecie. Natomiast bardziej chyba nie kwestia maksymalisty, ile kwestia wartości. My po prostu z Maćkiem wiemy, jakie mamy wartości. Jeśli naszą wartością jest to, że nie chcemy czasu swojego prywatnego spędzać na sprzątaniu tych 500 metrów, nawet jeśli mamy osobę do sprzątania, to i tak ilość przedmiotów nas blokuje w głowie. Tak. Że trzeba je przestawiać, że trzeba ich szukać, że nie każdy przedmiot ma swój domek, że na przykład mamy 50 par nożyczek w domu i nie wiemy, gdzie one są.
To tak? Słyszę Marie Kondo, tak?
Różne tu są koncepty. Faktem jest, że uwielbiam ten temat i on też nie jest dla mnie łatwy, bo ja w dzieciństwie zbierałam nawet papierki po cukierkach. I do dzisiaj mam takie pachnące karteczki, których się zbierało, wymieniało i tak dalej i mam kilka sztuk zostawionych, więc ja w sobie mam. Uwielbiam kolekcjonowanie, ale nie przedmiotów, ale na przykład doświadczeń czy wrażeń, więc to jest dla mnie taka praca. Natomiast moim zdaniem dobra weryfikacja własnych wartości pomaga nam w tym, że my tak żyjemy i prywatnie, i zawodowo.
I nie macie konfliktu na tym tle? To znaczy, zadam wprost pytanie, jak sobie siedliście na tej Teneryfie i powiedzieliście, kurczę, kompaktujemy się do 60 metrów, zrobimy te kawalerki czy te pokoje, to czyja to była decyzja? Albo czy to było tak, że oboje nagle wpadliście na to w tym samym momencie? Czy też na przykład Maciek to powiedział, a ty powiedziałaś ok, albo ty powiedziałaś ten pomysł, a on przytaknął? Czy po prostu był między wami, była dyskusja na ten
temat?
To
jest też to, że takie decyzje wynikają z innych decyzji. To jest to, że my myślimy o tym, żeby zawsze, już od paru lat o tym mówimy, żeby mieć tryb bociana. Czyli pół roku w Polsce, pół roku za granicą. Może te proporcje się zmienią docelowo.
Może będzie więcej za granicą.
Może będzie więcej w ciepłych krajach. I wiesz, to też jest budowanie potrzeby. Musisz mieć finansowanie na to, żeby spędzać gdzieś indziej czas.
Bo to zależy,
w Tajlandii to
oczywiście, ale my akurat mamy teraz takie wytyczne, że chcemy się poruszać po krajach Europy ze względu na opiekę zdrowotną, że mamy dzieci, że to też jest jakby szybka komunikacja jakby do firmy, do domu, do rodziny. To jest jakby ważne, więc no niestety jakby to finansowanie trzeba zrobić.
Nie są to tanie wyjazdy
tak.
I nie chcemy być uzależnieni tylko finansowo od naszej firmy.
Więc jeżeli stawiamy wszystko na firmę, no to tutaj może być różnie. No i wiemy, że nieruchomości przynoszą jakieś tam zyski, no to właśnie jakby wspólnymi siłami wymyśliliśmy, jak to zrobić, żeby obrócić to jakby na naszą korzyść.
I to nie była taka decyzja, teraz przenieśmy się na 60 metrów, bo tak, i zrezygnujmy bez celu na ten krok, bo być może wtedy by się nam pojawiły, czy z mojej strony, czy ze strony Maćka, jakieś wątpliwości. My mieliśmy cel nadrzędny. Chcemy prowadzić życie bociana, mieszkać za granicą. Co nam to ułatwi? Nam to ułatwi to, że z naszego domu zrobimy taki biznes pasywny. A jednocześnie będziemy mieć gdzie mieszkać i my to nazywamy swoją bazą, azylem, że chcemy mieć jednak, też dla poczucia bezpieczeństwa naszych dzieci, mieć jednak takie miejsce w Polsce, do którego przyjeżdżamy, mamy tam swoje rzeczy zminimalizowane, ale jednak swoje łóżko i mamy gdzie tutaj się zakorzenić w razie czego.
I wracając jeszcze do poprzedniego wątku, to trzeba być minimalistą w pewnych obszarach, a maksymalistą w innych obszarach. No. Na przykład konto bankowe uważam, że powinno być maksymalistą.
Albo na
tak?
przykład
pasy. I to z tym znakiem na plusik, a nie na minus.
No, ja w ogóle uważam, że słowo minimalizm jest bardzo krzywdzące dla tego nurtu, czy tego sposobu myślenia, dlatego że dużo bardziej do mnie przemawia słowo enough. Jest taka książka Patryka Rowna pod tytułem enough, czyli wystarczająco. Tak. I tu o to chodzi właśnie, że w jednym obszarze po prostu nie potrzebujesz dużo po to, żeby w innym to wykorzystać.
Dokładnie, to jest tak samo jak z samochodami. Mamy dobry samochód na długie przebiegi, i na podróże, a drugi samochód, nie mamy super ekstra samochodu, mamy 12-letniego Fiata Punto, bo jeździ się nim tylko po mieście, raz za czas. I to jest wystarczające auto. Nie trzeba mieć dwóch super fur.
No, czy wiesz, ja to rozumiem.
Można, jeśli się ma potrzeby, tak.
Tak. No właśnie, ja to rozumiem oczywiście. Jak się przygotowywałem do tej mojej książki na temat minimalizmu, to też natrafiłem na takie małżeństwo, które żyje, stara się być minimalistyczne. I oni na przykład skompaktowali się do jednego samochodu, ale po jakimś czasie okazało się, że jednak potrzebują dwóch, no bo dziecko jedno jest tam, drugie tu i coś tam jeszcze. Więc to chyba nie jest tak, że każdy musi mieć jedno auto do jeżdżenia po mieście, stare, drugie nowe albo na dalsze. Tylko jakby chyba trzeba słuchać tego swojego wewnętrznego głosu, nie? Żeby usłyszeć, ile tak naprawdę potrzebujesz. Tak sobie myślę.
I patrzeć na swoją perspektywę, a nie na to, co inni powiedzą. Bo to cały czas pokutuje w naszym polskim narodzie, że nie myślimy tak naprawdę o własnych potrzebach. Tylko myślimy, co mama powie, co babcia, co koleżanka z pracy, co kolega z pracy, co jakiś inny biznesmen. My nigdy tego nie mieliśmy. Na początku właśnie mieliśmy jedno auto małe, chyba najgorsze w firmie, bo inwestowaliśmy w firmę. I to jest to, że my potrafimy odroczyć pewne przyjemności na za kiedyś. Tak. I tak samo jest teraz z naszym domem. Okay.
A jak zarażacie swój zespół? No bo macie fajny zespół, fajnie się wszystkim wam pracuje ze sobą w firmie. I jak to przekładacie na swój zespół? Czy jest jakaś recepta na to?
Wydaje mi się, że przede wszystkim to, że pogłębiamy ich świadomość, że można inaczej. To na przykład nasz zespół to widział, kiedy ja zaszłam w ciążę i wiadomo, że w ciąży nie byłam tak aktywna w pracy, ale jednak byłam, bo ciąża to nie choroba. Potem nasz zespół obserwował Maćka, kiedy na przykład ja przyjeżdżałam wózkiem do pracy z małym Leonkiem. Maciek mnie zmieniał, ja wchodziłam z zespołu. To odbywało się naturalnie, a Maciek szedł z wózkiem na spacer. Na przykład moim zdaniem przez obserwację tego, w jaki sposób zarząd się zachowuje, tak my emanujemy trochę, czy ktoś to weźmie, to jest jego już sprawa. Natomiast tak samo, jeśli chodzi o...
Ale czy nie jest tak, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, czy nie jest tak, że potem ktoś sobie myśli, kurczę, chciałbym mieć fajne auto, taki kabriolet widziałem, ale nie kupię, bo co Maciek powie, co Ela powie, nie?
Nie sądzę, bo na przykład nasz zespół produkcyjny ma takie rowery, bo jeżdżą wszyscy enduro, że wiele lat temu ich rowery były więcej warte niż nasz samochód. Więc myślę, że tu nie ma żadnej takiej, żadnego takiego porównywania.
A tym my jesteśmy raczej takimi ludźmi, że kibicujemy. Jak ktoś coś osiąga, to raczej kibicujemy. I to nie tylko w pracy, ale też w życiu osobistym. Także jak przyjedziesz do nas z Lamborghini, to chętnie się przejadę. No.
Nie, jestem już za stary, bo to jest niewygodny samochód bardzo.
No to próbowałem. Czymś większym, jak możesz to.
Nie. Chyba, że urósł.
No i plus to, że jednak projektujemy też pewne rozwiązania. Na przykład wykupujemy te testy osobowości talentów Gallupa. Ci ludzie chcąc, nie chcąc poznają siebie od środka. Nawet jak sami wcześniej nie zaczęli się zastanawiać nad sobą, nad swoimi mocnymi stronami, to my tak kawałek po kawałeczku, czy profile osobowościowe, czy warsztaty z komunikacji, czy to jak my reagujemy na przykład na pandemię. Kiedy wszyscy panikowali, nasz zespół od nas oczekiwał, co my na to powiemy. My też nie wiedzieliśmy, ale powiedzieliśmy spokojnie, tranquilo, po hiszpańsku, zobaczymy, co będzie i pozwoliliśmy, te osoby, które chcą pracować zdalnie i nie przychodzić do biura, no to mogą. Produkcja była na tyle duża przestrzeniowo, że nie musieliśmy robić żadnych przestojów z powodu tych pierwszych tygodni pandemii, kiedy nie było wiadomo, co to będzie. I uwaga, zespół po tygodniu powiedział, że nie chce pracować w osamotnieniu zdalnie i zróbmy to tak, żeby nie mieszały się dziewczyny w biurze, bo niektóre się jeszcze bały. I my właściwie ani razu nie stanęliśmy w pandemii. Ale dlaczego? Bo z nas bił spokój, że spokojnie, jakby nie twórzmy czarnych scenariuszy w głowie, bo na razie nic się jeszcze nie wydarzyło.
Ale być może ten spokój też wynika z tego, że właśnie macie poukładane te sprawy wewnętrzne i że jeśli macie bardzo mało rzeczy i tylko tyle, ile potrzeba, no to nie macie tendencji pewnie do biegnięcia, do spieszenia się, do, nie wiem, zadłużania i ciągnięcia gdzieś do przodu, bo to potem właśnie powoduje taką atmosferę, gdzie wszyscy się spieszą, a łatwo się wywrócić.
Chociaż nasz zespół pewnie sądzi inaczej, że wprowadzamy zmianę za zmianą, bo tak czasem z boku to może wyglądać.
Tak, no. Jeśli chodzi o bieganie i spieszenie się, to ja to mam największą tendencję, bo ja jestem cały czas w biegu i w spieszeniu się.
A ja w nowych też, projektach tak, i pozyskiwaniu na to inwestorów.
Ale w odhaczaniu wielkiej ilości rzeczy, które są zrobione po prostu. Ale to taka tendencja, którą moja.
A propos tych zmian właśnie, bo to też chciałem zapytać teraz. Zaczęliśmy od tego, że zrobiliśmy wspólnie warsztaty, pojawiły się tam zadania, wy je przez 3 lata skrupulatnie realizowaliście, o czym nawet nie wiedziałem, ale bardzo miło było mi to usłyszeć, że fajnie, konsekwentnie to robicie. No i czy macie teraz na kolejne, nie wiem, 3 lata, czy kolejny okres jakieś plany, czy macie taką wizję, co należałoby zmienić? No bo była mowa o tym, że outsourcowaliście produkcję. Mówiliśmy o tym, że właśnie zmienił się zespół, że hala, zmieniliście siedzibę, no bo ze względu na to, że ta hala nie była potrzebna taka duża. No właśnie, jakie następne kroki?
Coś, co jest efektem właśnie wyjazdu na Teneryfę i pewnych rzeczy, takich przykrych, negatywnych, które się pojawiły w naszym zespole, czyli nie wiemy z jakich powodów, ale zwolniło się kilka osób z zespołu biurowego, administracyjnego. To nas dość mocno uderzyło, dlatego że to było dla nas zaskoczenie. Nie wiedzieliśmy, że tak będzie. Na miejscu była dyrektor zarządzająca. My też z nimi mieliśmy stały kontakt. I nagle w jednym tygodniu posypało się kilka różnych wypowiedzeń. I naturalną strategią byłoby od razu zatrudnienie nowych osób na te stanowiska. No bo te stanowiska były obsadzone od kilku lat. Tak. Te osoby miały ogromną wiedzę na temat naszej firmy. Były ważnymi ogniwami w całej strukturze. Natomiast dzięki temu, że jesteśmy spójni ze sobą, zaczęliśmy myśleć nie z pozycji strachu i lęku, który się oczywiście na początku pojawił, ale zaczęliśmy się zastanawiać, dobrze, znowu pytanie, czy gdybyśmy mieli od samego początku budować naszą firmę, to byśmy to tak zrobili. I stwierdziliśmy, że nie. Że są już wyspecjalizowane biura wirtualnych asystentek, to co powiedzieliśmy, że... W poprzednim odcinku. Jesteśmy w takich obecnie czasach, że naprawdę szkolenie pracownika z nowych umiejętności to jest czas pracodawcy. I to są też chęci tego pracownika, żeby się szkolić. Tak. Nasz zespół chce się szkolić, ale wiadomo, że każda zmiana boli i tu nie ma co ukrywać. Myślę, że w każdej firmie jest tak samo. A outsourcing administracji, projektów graficznych, różnych rzeczy, które da się zautomatyzować, my byśmy na nie nie wpadli, bo najpierw mamy zespół w głowie. Przez to, że ten zespół częściowo się sam zwolnił, no to zdecydowaliśmy, że to jest świetny moment na to, żeby gładko przejść na outsourcing administracji. I to po pierwsze już zaoszczędza nam w skali roku kolejne 200 tysięcy złotych, więc znowu na czas trudny, rynkowy, my znowu ścinamy i robimy oszczędności, ale to, co zyskujemy, to że biuro na przykład wirtualnych asystentek, jeśli my wchodzimy na rynek rumuński i mamy, powiedzmy, będziemy mieć rumuńskiego dystrybutora, to nasz specjalista od eksportu będzie potrzebował jakichś rzeczy w tekście rumuńskim. Tak. Biuro wirtualnych asystentek tym się zajmie. Dostaną zadanie, my się już nie musimy martwić, który to tłumacz przetłumaczy.
Czyli nie ograniczają cię kompetencje, kompletnie, że tak powiem, zasobów, osoby, które, tak, którymi dysponujesz.
Kompletnie. To są osoby, wirtualne asystentki mają kompetencje od graficznych, to są różne osoby, po administracyjne, księgowe, kadrowe, tłumaczeniowe. Takie rzeczy, które nie są unikalnymi kompetencjami, ale ciężko je mieć w osobie jednej czy dwóch w firmie na stałe.
Super.
Pamiętajmy też o tym, że pracownik na stałe ma urlop 26 dni, plus wszystkie dni wolne, plus wszystkie rzeczy, którymi my się dzielimy, czyli całe socjalne zaplecze, które oferujemy.
No tak.
Więc jakby łatwo to sobie przemnożyć przez 12 miesięcy i...
Może jakaś energia wam po prostu sprzyja, że to tak wszystko się samo dzieje i jest jakbyś takim wyzwalaczem pewnych działań, które i tak chcieliście podjąć, albo które gdzieś chodziły wam...
Myślę, że ta energia to jesteśmy my, że sami sobie to zaprojektowaliśmy.
My faktycznie w styczniu mieliśmy
zaprojektowaliśmy
to w
sobie to, że chcieliśmy zautomatyzować wiele procesów w firmie i wiesz, przeformatować tą naszą firmę na to, żeby ona była bardziej wydajna, bardziej rentowna. No, obecnie widzimy taki trend na rynku, że każdy zaczyna liczyć, każdy zaczyna patrzeć na tą rentowność, bo koszty wokół tak wzrosły, że niektóre biznesy się po prostu fizycznie zaczynają nie spinać.
Tak, mamy firmy... też taki odcinek o liczeniu marży.
Tak, a firmy trzymały te koszty, czy te zespoły, ze względu na swoją wygodę i komfort, czy przyzwyczajenie.
Przyzwyczajenie, bezwładność tak. pewną, nie? Bo to, tak, bo wy nie macie dużej organizacji, dbacie cały czas o to, żeby ona była taka enough, bym powiedział.
I zwinna.
Tak, i zwinna. I dzięki temu właśnie być może to jest, tym wygrywacie, prawda?
I przede wszystkim patrzenie na to, że żeby nie było nadjakości. Mhm. To jest też jakby słowo, które u nas w firmie bardzo jest ważne.
Dzięki tobie.
Dzięki tobie.
To nie ja je wymyśliłem, ale rzeczywiście dla mnie też to over quality to jest...
Te warsztaty z tobą nam to zakorzeniły wszystkim to słowo w głowie.
Z tego względu, że mamy bardzo fajnych ludzi w zespole i oni naprawdę przykładają się do swojej pracy. Ale czasami przez to, że jesteśmy odpowiedzialni, chcemy dobrze wykonać swoje obowiązki, wkrada się ta nadjakość. I ta nadjakość niestety procentuje tym, że godziny puchną.
Po taki prostu niezdrowy perfekcjonizm.
Roboczo godziny puchną, a czasem nie wnosi to totalnie wartości. Nie wnosi to wartości dla firmy, dla klienta, a tak naprawdę może frustrować, nie wiem, osobę, która to wykonuje, bo ma więcej obowiązków.
Elu, ostatnio tobie zadałem to pytanie. To teraz macie na ciebie kolej. Jaka sytuacja nauczyła cię najwięcej w biznesie?
Znaczy, myślę, że to, co Ela powiedziała, czyli rozwój mentalny, który jakby wspólnie odbyliśmy w podobnym czasie i takie warsztaty rozwojowe i pokazanie tego, wyjście spoza pudełka. Bo to jest chyba najważniejsze w tym biznesie, bo można chodzić do pracy przez 30 lat od 7 do 15 i nic nie zmieniać, a można właśnie zupełnie inaczej. Ja byłem z tych osób, które lubiły chodzić do pracy od 7 do 15, choć zawsze miałem własną firmę i to się zwykle wydłużały te godziny od 7 do 22, ale byłem w pewnym pudełku. I wyjście spoza pudełka i potem rozwój mentalny, podróże, rodzina, ustawienie priorytetów i wartości, to myślę, że to jest największa zmiana. I biznesowa, i prywatna.
Dzięki serdecznie za tę rozmowę. Znów niesamowicie inspirujący czas. Jeśli wam się także podobało, to komentujcie, piszcie. No i żegnamy się tym smutnym akcentem. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dziękujemy, do zobaczenia.
Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach zapraszam cię na stronę institutdp.com. Pozdrawiam. Tomasz Król.